Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Kajety. Tak na swoje dzienniki zwykł mówić Józef Czapski. Kajety brzmią dosyć niepozornie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Czapski prowadził swoje dzienniki przez 75 lat. Do tej pory zachowało się około 280 zeszytów. On te swoje dzienniki prowadził w kilku językach. Pisał po polsku, francusku, rosyjsku, niemiecku. Dodatkowo dzienniki są uzupełniane o rysunki, zdjęcia, akwarele. Są naprawdę żywym zapisem dni doświadczeń Józefa Czapskiego. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin Józefa Czapskiego i też wiele wydarzeń związanych z tym artystą. Artystą, świadkiem epoki, malarzem, pisarzem, eseistą, krytykiem w tym roku mamy. Jednym z takich wydarzeń jest wydanie książki Czapski, rówieśnik XX wieku. W Kortegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury odbywają się wystawy poświęcone Józefowi Czapskiemu, zresztą nie tylko tam. Wydany został także przez galerię Atak katalog Czapski, człowiek na podobieństwo swego dzieła. A ja dzisiaj o dziennikach Józefa Czapskiego będę rozmawiała z profesorem Pawłem Rodakiem, historykiem literatury i kultury polskiej, profesorem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, rozmawialiśmy o tym, żeby skupić się na dziennikach. Ja im więcej o dziennikach Józefa Czapskiego czytałam, tym utwierdzałam się w przekonaniu, że to jest naprawdę unikatowe dziedzictwo i tak naprawdę unikatowy materiał, jaki można po sobie zostawić, ale jestem ciekawa, dlaczego z Pana perspektywy, o ile oczywiście tak jest, te dzienniki są czymś wyjątkowym.
Tak, te dzienniki są czymś absolutnie wyjątkowym, nie tylko dlatego, że były prowadzone przez bardzo, bardzo długi czas. Czapski zaczął prowadzić swój dziennik, jak miał około 20 lat. Skończył z konieczności, bo już tracił wzrok, tracił siły jakiś rok, dwa lata przed śmiercią, a zmarł w wieku 97 lat, więc faktycznie prowadził te dzienniki przez około 75 lat i uzbierało się tego około 275-280 kajetów. Mówię około, bo niektóre całe kajety podarowywał Czapski, więc większość z tych kajetów dzisiaj jest w Muzeum Narodowym w Krakowie, bo tam zostało przeniesione archiwum Czapskiego. Tam znajduje się w tej chwili archiwum Czapskiego i tam znajdują się jego dzienniki. Natomiast niektóre kajety jeszcze są w rękach prywatnych, więc w sumie jest ich około 280. Ale nie tylko ta liczba jest wyjątkowa, nie tylko czas prowadzenia bardzo długi, nie tylko to, jak pani powiedziała, że te kajety dziennika były prowadzone w kilku językach, przede wszystkim po polsku, po francusku, po rosyjsku i po niemiecku, ale przede wszystkim niezwykłość tego dziennika polega na tym, że jest on właściwie w całości połączeniem słów i obrazów, to znaczy jest połączeniem codziennych różnego rodzaju zapisków, od takich zapisków bardzo powszednich, gdzie Czapski notuje sobie telefony, adresy, rzeczy do zrobienia i tak dalej, to co my często notujemy w kalendarzach, aż do zapisów bardzo głęboko intelektualnych i duchowych, związanych z przeżywanymi przez niego doświadczeniami, a przede wszystkim z lekturami czy z obrazami, które widzi, wystawami, które ogląda i tak dalej. Więc to połączenie słów i obrazów, jak oglądamy, bo dzienniki Czapskiego trzeba oglądać. My mamy w tej chwili dwa wydania fragmentów pisanych dziennika Czapskiego. Jedne to są zatytułowane Wyrwane strony i Wyrwane strony już miały swoje dwa, właściwie nawet trzy wydania, bo najpierw jeszcze w podziemiu wyszedł taki tomik z dziennikami między innymi Czapskiego, przygotowany przez panią Joannę Polakówną i Piotra Kłoczowskiego. I potem na początku lat 90. w wydawnictwie Noir sur Blanc ukazały się już bardzo ładnie wybrane fragmenty zatytułowane dziennika, zatytułowane Wyrwane strony. Tak Czapski sam zatytułował te fragmenty swojego dziennika, które wybierał do druku. I potem, nie tak dawno, jakieś 10 lat temu, w opracowaniu, może trochę więcej niż 10 właśnie sprawdzam, bo mam przy sobie, w 2010 roku ukazało się nowe wydanie Wyrwanych stron, w wydawnictwie Ze Szczytów Literackich, opracowane przez Barbarę Toruńczyk i przez Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego. I dzisiaj jakby tym wydaniem się posługujemy. Całkiem niedawno, bo 2-3 lata temu, właśnie Mikołaj Nowak-Rogoziński opublikował też opracowane przez siebie dzienniki wojenne Czapskiego. Bo wyrwane strony to są fragmenty z różnych lat, które sam Czapski wybrał. Resztę zostało w rękopisie. A teraz właśnie wyszedł dziennik wojenny, czyli zapisy z lat 42-45, które już zostały po prostu odczytane z rękopisów. Zresztą odczytane przez pana Janusza Nowaka i przez jego żonę Marię Nowak. To są osoby niesamowicie ważne, zasłużone dla Czapskiego, dlatego że to są właśnie osoby, które odczytują rękopiśmienne pismo dziennika Czapskiego. I chyba tylko oni są w stanie swobodnie czytać pismo Czapskiego. I też właśnie pan Janusz Nowak przygotował inwentarz zestawienia archiwum Czapskiego. Dzięki temu możemy wiedzieć, jak bogate jest to archiwum, jak wiele jest tam właśnie kajetów dziennika, jak wiele jest listów Czapskiego, to co jest w tej chwili przechowywane w Krakowie. Ale wracając do dziennika, no więc co mamy w dzienniku? Mamy te codzienne zapisy i im towarzyszą różnego rodzaju szkice. Szkice rysunkowe, czarno-białe, ołówkiem, piórem, czasami pastelami, farbami, szkice malarskie. Tego jest mnóstwo. To nie jest tak, że jest zapis i co jakiś czas pojawia się obrazek. Właściwie zapisy, pismo i obraz nieustannie ze sobą się mieszają i przechodzą w siebie. Czapski pisze na rysunkach, rysuje na zapisach, łączy zapisy z rysunkami, rysunki są pod zapisami, nad zapisami, w zapisach itd., itd. Po prostu to jest jednolita całość. Ja nie znam drugiego takiego. Oczywiście mamy mnóstwo dzienników, no ja pracuję z dziennikami, w których się pojawiają rysunki, ilustracje i tak dalej. Ale nie znam dziennika, który by tak w całości był połączeniem słów i obrazów. Więc to jest faktycznie fenomen światowy. No do tego jeszcze dochodzi to, co też spotykamy w innych dziennikach, ale nie w takim natężeniu jak u Czapskiego, że Czapski jeszcze różnego rodzaju rzeczy wkleja do swojego dziennika. Wkleja listy, wkleja fotografie, wkleja wycinki prasowe, jakieś inne elementy życia codziennego. Więc ten dziennik, no, jest takim archiwum jego życia, można powiedzieć jego życia codziennego, ale jednocześnie jego życia duchowego. Bo to, co jeszcze jest niezwykłe, nie tylko w dzienniku, ale w ogóle u Czapskiego, w jego dzienniku, w jego pisaniu, w jego malarstwie, może najbardziej w jego dzienniku i w jego malarstwie, to połączenie codzienności, takiego codziennego, bieżącego doświadczenia, często bardzo przyziemnego, codziennych obrazów, codziennych wydarzeń, codziennych doświadczeń, tego, co on na co dzień widzi w Paryżu czy pod Paryżem, gdzie mieszka i co często bardzo szybko właśnie w dzienniku szkicuje, a potem przenosi na obraz, z bardzo głęboką duchowością. To jest jeden z najgłębszych duchowo ludzi w Polsce w XX wieku, a jednocześnie ktoś, kto potrafi być wrażliwy na najbardziej drobny szczegół, na osobę sprzątającego, którą widzi na ulicy, albo parę nieznanych mu ludzi, którzy siedzą przy stoliku w kawiarni, on ich obserwuje, albo staruszkę, która siedzi przed swoim domem i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wrażliwość na to, co codzienne, przyziemne, czasami biedne, nędzne i z drugiej strony taka głębia duchowości, no to jest coś, co jest absolutnie wyjątkowe.
Dzienniki pełnią różne funkcje. Osoby, które je piszą, które je prowadzą, korzystają z tej możliwości w różnoraki sposób. Ja w artykule, który pan napisał, wyczytałam o bardzo wielu funkcjach, które właśnie te kajety dla Czapskiego spełniały, że to było i coś dyscyplinującego, i taka forma autorefleksji, i autoterapii. To, co mnie jakoś najbardziej zatrzymało i pomyślałam sobie, że też jest to cechą charakterystyczną jego pisania, to to, że są fragmenty, które sugerują, które pozwalają postawić taki wniosek, że on się z tym dziennikiem identyfikował. On się utożsamiał być może nie tylko z tym, co pisał, ale po prostu z tą istotą dzienników. Z drugiej strony, jeżeli przez całe życie pisze się tych tomów około, inaczej, 280, ja upraszczam, bo 280 to my mamy, a ile ich było naprawdę, to jest inna sprawa.
Wiemy oczywiście, że ich było więcej. Więcej dlatego, że nie wszystkie się zachowały. Tak jak powiedzieliśmy, Czapski pisze od lat I wojny światowej, a zachowały się od 1942 roku. Te przedwojenne, które pisał oczywiście, one niestety przepadły w czasie wojny. Także ile przepadło w czasie wojny, to my dokładnie nie wiemy, no ale dużo, z 20 lat mniej więcej. Około 20 lat przepadły dzienniki. Także tego było dużo, dużo więcej. I ma pani rację, że no ja faktycznie w tym swoim artykule o dzienniku Czapskiego przytoczyłem to słynne sformułowanie Flauberta, pani Bowary to ja. I myślę, że Czapski mógłby o sobie powiedzieć, mój dziennik to ja. Mój dziennik to ja, dlatego że między tą praktyką prowadzenia dziennika a życiem u Czapskiego, życiem codziennym, no był nieustanny i bardzo, bardzo bliski związek. Ja mówię, że mój dziennik to ja nie w takim sensie, że na przykład Czapski kreował siebie w dzienniku, bo dzisiaj bardzo często się mówi, że my prowadząc dziennik kreujemy jakąś swoją postać, jakiś swój obraz, to jak chcemy wyglądać wobec innych. Nic bardziej błędnego, tego nie ma u Czapskiego. Tu nie chodzi o kreację. Tu chodzi o to, że praktyka pisania i praktyka życia, jeszcze raz mówię, w którym to życiu, to co codzienne i to co duchowe nieustannie ze sobą jest związane, że ta praktyka pisania tutaj przylega ściśle do życia. To znaczy Czapski używa swojego dziennika, tak jak pani powiedziała, w bardzo wielu funkcjach. Tą funkcję autodyscyplinującą na przykład bardzo dobrze widzimy w dzienniku wojennym. Ta funkcja autoterapeutyczna, bardzo częsta w ogóle dla dzienników intymnych, ona też się u Czapskiego pojawia. Ale to, co może jest najważniejsze, to że Czapski używa dziennika jako, można tak powiedzieć, narzędzia życia duchowego. Nie tylko, ale między innymi dzięki dziennikowi swoje życie przeżywa w sposób duchowy. I to jest absolutnie niezwykłe. Ta bliskość dziennika i samego Czapskiego widoczna jest również w tym, że w dzienniku mamy mnóstwo autoportretów. Mnóstwo, ja nie liczyłem, ale co najmniej kilkadziesiąt, jak nie więcej. Czapski co chwilę w dzienniku szkicuje, rysuje, maluje swój autoportret. A na tych autoportretach bardzo często widać w tle jego dzienniki. Czyli jakby dla niego on zawsze jest dziennikiem. On jest w dzienniku i w zapisach i w autoportretach, ale też i wtedy, kiedy pokazuje siebie, dziennik jest zawsze z nim, czy prawie zawsze z nim. To nie jest przypadek, że na tych autoportretach ten dziennik jest tak dobrze widoczny i zresztą to jest taki znak też jego pokoju. Mamy, jak wiadomo, dzisiaj w Krakowie, właśnie w Muzeum Narodowym, gdzie jest specjalny pawilon Czapskiego. Oprócz tego, że w tym pawilonie możemy zobaczyć na górze Muzeum Biograficzne, gdzie jest cała historia życia Czapskiego, zresztą życia no, fenomenalnego. Ktoś, kto naprawdę był rówieśnikiem XX wieku, kto przeżył rewolucję rosyjską, pierwszą wojnę światową, wojnę polsko-bolszewicką, w której zresztą brał udział, potem lata 20 w Warszawie, w Krakowie, w Paryżu, gdzie wyjeżdża ze swoimi przyjaciółmi kapistami na kilka lat. Potem druga wojna światowa, znowu jest żołnierzem, trafia do niewoli sowieckiej, jest więziony w Starobielsku, w Grazowcu, jako jeden z nielicznych. Unika rozstrzelania w Katyniu, potem szuka swoich towarzyszy zaginionych, a potem jak się okazało rozstrzelanych, zamordowanych w Katyniu. Potem z armią Andersa przemierza cały szlak bojowy aż do Monte Cassino, potem jest w Rzymie, potem w Paryżu i w Maison Lafitte zakłada razem z Giedroyciem kulturę paryską, potem żyje w domu kultury przez wiele lat, współtworzy kulturę, wreszcie wraca do malarstwa, maluje, pisze, działa i tak dalej. Człowiek, który przeżył życie w sposób no, niesamowicie intensywny, przeżył mnóstwo i dziennik zawsze mu w tym wszystkim towarzyszy. To jest coś absolutnie niezwykłego faktycznie.
Powiedział pan, przybliżając oczywiście w takim telegraficznym skrócie życiorys Józefa Czapskiego, że był rówieśnikiem XX wieku. Oczywiście odsyłają nas do tego daty. Sam pan powiedział kilka minut temu, że Józef Czapski zmarł w wieku 97 lat, co również może trochę zaskakiwać, biorąc pod uwagę ten ogrom doświadczeń, również bardzo trudnych, które w jego biografii się zapisały. Rówieśnik XX wieku to jest też tytuł książki, którą wydało Narodowe Centrum Kultury, poświęconej właśnie sylwetce Józefa Czapskiego. Pan jest redaktorem tego wydania, ale do jego stworzenia zaprosił pan wielu znakomitych twórców, badaczy, naukowców i jestem ciekawa, czy są wątki, które zgodziłby się pan wskazać tylko oczywiście, które tę tezę, że był rówieśnikiem XX wieku nie tylko w znaczeniu dat, nie tylko w znaczeniu liczb, mogą potwierdzić.
Tak, oczywiście. No, postaram się to zrobić krótko. Cały nasz tom, jak sądzę, mówię nasz, ponieważ ja miałem przyjemność być redaktorem tego tomu w wydawnictwach Narodowego Centrum Kultury. Współpracowała ze mną pani redaktor Anna Sot i właściwie to jest tak samo jej książka, można powiedzieć, pod jej redakcją, jak i moją, bo we dwójkę współpracowaliśmy bardzo blisko, niezależnie od tego, że na stronie tytułowej ostatecznie jest tylko moje nazwisko. No ale przede wszystkim ta książka mogła zaistnieć dzięki wspaniałym autorom, którzy zgodzili się, trzeba powiedzieć, specjalnie napisać, i to w dość krótkim czasie zgodzili się napisać oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane artykuły. My podzieliliśmy tę książkę na takie cztery główne części. W pierwszej części zatytułowanej Mówiąc, pisząc, notując słowo Czapskiego, w artykułach autorki, autorzy opisują tę, powiedzmy, praktykę pisania Czapskiego, ale właśnie nie tylko pisania, ale też i mówienia, bo pierwszy artykuł Jana Zielińskiego, profesora Jana Zielińskiego, to jest o Czapskim mówiącym, o Czapskim, który bardzo często posługiwał się słowem mówionym w różnego rodzaju nagraniach, audycjach, ale też i w książkach. Mamy całą dużą książkę rozmów z Czapskim Piotra Kłoczowskiego, ale oprócz tego mamy różnego rodzaju fragmenty mówione, nagrywane przez Czapskiego. To słowo mówione było dla niego bardzo ważne. Mamy potem artykuł o książkach Czapskiego, poczynając od osobnego artykułu Dariusza Konstantynowa o pierwszej książce Czapskiego, o Józefie Pankiewiczu, jego mistrzu. Potem mamy artykuły Rafała Chabielskiego i profesor Ireny Grudzińskiej-Gross o korespondencji Czapskiego, w tym przypadku korespondencji z Giedroyciem i korespondencji z Manesem Sperberem, a potem mamy dwa artykuły, gdzie w sposób ważny pojawia się dziennik Czapskiego, między innymi dziennik Agnieszki Bielak z Lublina, pani doktor Agnieszki Bielak z Lublina, i o takim właśnie połączeniu tego, co codzienne i tego, co mistyczne u Czapskiego, i Zbigniewa Mańkowskiego o dzienniku Czapskiego i o takim rodzaju życiotworzenia w tym dzienniku. Potem mamy część zatytułowaną Patrząc, malując o obrazach Czapskiego. Tutaj zaczynamy od artykułu Henryka Woźniakowskiego, który mówi nie tylko o obrazach, ale w ogóle, no, bardzo trudno jest u Czapskiego tak rozdzielić to, co jest obrazowe, to, co jest słowne, ale też mówi o bardzo istotnym takim wątku prawdy doświadczenia, która u Czapskiego jest bardzo, bardzo wyraźnie obecna. Potem mamy dwa artykuły Agaty Janiak i Elżbiety Skoczek oparte o analizę przede wszystkim dwóch obrazów Czapskiego. Obrazu Nędza, który zresztą pokazujemy na końcu książki. Agata Janiak pisze o problemie bólu i cierpienia, uczuciości Czapskiego, a Elżbieta Skoczek rekonstruuje bardzo ciekawie taką historię jednego z obrazów Czapskiego, który on namalował w związku z powstającym filmem Anny Rawicz, z którą się przyjaźnił. Mamy tekst Janusza Marciniaka, który znał się z Czapskim, który korespondował z Czapskim, bardzo osobisty tekst właśnie o Czapskim, bardzo współczesnym dla nas dzisiaj, też takim reprezentującym taki typ polskości, którego nam dzisiaj trochę brakuje, właśnie takiej bardzo głębokiej polskości i dalekiej od wszelkich przejawów antysemityzmu czy nacjonalizmu, takiej bardzo głęboko duchowej, z ducha Norwida. Mamy też jeszcze w tej części piękny artykuł pani profesor Poprzęckiej, Marii Poprzęckiej, o ostatnich obrazach ślepnącego już Czapskiego, który traci wzrok. I wreszcie mamy artykuł pani Agnieszki Kosińskiej, która jest kierowniczką pawilonu Czapskiego w Krakowie i która nam opisuje całą historię kolekcji Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dwie kolejne części tej książki są dość wyjątkowe, ponieważ kolejna, żyjąc codzienność Czapskiego, to jest tylko jeden materiał przygotowany przez Janusza Nowaka, o którym już mówiłem, fragment z kalendarium, które pan Janusz przygotowuje, kalendarium życia Czapskiego. No, mówiliśmy o bogactwie tego życia. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że kalendarium Czapskiego, które ukaże się w przyszłym roku w wydawnictwie właśnie Muzeum Narodowego w Krakowie, będzie miało ponad 1500 stron. 1500 stron samych, że tak powiem, drobno zapisanych faktów z życia Czapskiego. Także to jest coś niezwykłego. My tylko dajemy jeden rok z tego kalendarium, ale już ten jeden rok to jest kilkadziesiąt stron. No i wreszcie naszą książkę zamykają trzy rozmowy wyjątkowe z osobami, które znały Czapskiego, z osobami, które się przyjaźniły z Czapskim, z osobami, które były ważne dla Czapskiego i on był dla nich ważny. Mianowicie z Muriel Gańbę, z panią profesor Muriel Gańbę. Druga rozmowa to jest rozmowa z Barbarą i Richardem Eschlimannami, wieloletnimi przyjaciółmi, właścicielami szwajcarskiej galerii Plexus, w której organizowali bardzo wiele wystaw Czapskiego. I wreszcie z Piotrem Kłoczowskim, obecnym dyrektorem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, który pod koniec lat 80. przeprowadził rozmowy z Czapskim w Maison Lafitte, które zostały opublikowane jako książka zatytułowana Świat w moich oczach, gdzie Czapski opowiada Piotrowi Kłoczowskiemu o swoim życiu, przede wszystkim o jego pierwszej części, której do tej pory ją mniej znaliśmy, o tej części do czasów II wojny światowej. W tej rozmowie Piotr opowiada, jak doszło do tych rozmów z Czapskim, jak one wyglądały i tak dalej. Także myślę, że nasza książka jest dość zróżnicowana i że zarówno dla badaczy Czapskiego, jak i nie tylko dla badaczy Czapskiego może być interesująca, zwłaszcza, że w całej książce, a zwłaszcza na końcu zamieszczamy ilustracje, na końcu kolorowe, przykładowe ilustracje obrazów Czapskiego, tych, których omówienie pojawia się właśnie w naszych artykułach.
Książka, o której rozmawiamy, to Czapski, rówieśnik XX wieku. To jest książka, która okazała się nakładem Narodowego Centrum Kultury. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby po nią sięgnąć i żeby postać Józefa Czapskiego spróbować poznać lepiej. Okazji ku temu jest sporo, dlatego że w tym roku obchodzimy 130. rocznicę urodzin tego artysty. Sporo wydarzeń, sporo publikacji. No ale myślę, że ta rozmowa jest też dowodem na to, że warto sięgnąć do źródeł i poznać lepiej jego dzienniki, kajety, jak sam o nich mówił. Badaczem tychże jest pan profesor Paweł Rodak, historyk literatury i kultury polskiej, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który dzisiaj o Józefie Czapskim, fenomenie jego dzienników, a także w ogóle o jego życiu i twórczości zgodził się opowiedzieć.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.